Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. W Radiu Poznań w niedzielny poranek magazyn o zdrowiu. Zaczniemy od nowości. Jest zgoda, by znów w Poznaniu były przeszczepiane płuca. Jednocześnie, nad czym ubolewają transplantolodzy, liczba przeszczepów w naszym regionie nie rośnie.
Duża rotacja zespołów, głównie anestezjologów w Wielkopolsce, powoduje zachwianie tej sytuacji. Ludzie zmieniają miejsca pracy, co niestety odbija się na donacji.
Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Transplantacji. To kolejna choroba cywilizacyjna. Coraz częściej jest diagnozowany zespół jelita drażliwego.
Pacjenci wymagają po pierwsze ustalenia tego rozpoznania i po drugie, co jest niezwykle ważne, dobrej rozmowy, żeby zrozumieli, na czym ten zespół polega, ponieważ jeżeli pozbawimy pacjenta takiego wyjaśnienia, to on pozostaje w niepokoju.
Na czym polega ta choroba, jak wygląda diagnozowanie i leczenie? O tym jeszcze w pierwszej części programu. W drugiej będzie o ekologii. Coraz więcej placówek medycznych chce dołączyć do zielonych szpitali.
To też wskazują badania, że otoczenie ma też wpływ na samopoczucie pacjenta, a co za tym idzie na proces leczenia.
Jedna z poznańskich przychodni podejmuje kolejne kroki, by dbać nie tylko o zdrowie swoich pacjentów, ale także nie szkodzić planecie. Czasem diagnoza to ulga, mówią rodzice dzieci, u których stwierdzono chorobę rzadką, bowiem z odpowiedzią na pytanie, co jest mojemu dziecku, nierzadko muszą czekać wiele lat.
W tej chwili po prostu szukamy po omacku, wręcz informujemy się między sobą, który lekarz w którym mieście wie coś na temat tej choroby rzadkiej.
Pod koniec lutego przypada Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich. Więcej na ten temat pod koniec naszego programu. Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną. Lekarze w Poznaniu znów będą przeszczepiać płuca. Przerwa trwała 5 lat. Teraz Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu dostało zgodę Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie takich zabiegów.
To może pozytywnie wpłynąć na liczbę przeszczepianych narządów w regionie. Ubiegły rok był dobry dla transplantacji w kraju, bo wzrosła liczba przeszczepów, ale w Wielkopolsce tego wzrostu nie było.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Zdecydowanie trzeba powiedzieć, okres covidowy był zapaścią i cofnęliśmy się o kilka lat wstecz. No ale taka była sytuacja i trudno z tym dyskutować.
Wielkopolski konsultant w dziedzinie transplantologii profesor Maciej Głyda.
Natomiast ewidentnie widać, że nastąpił przyrost dawców. Jest ponad 200 nerek przeszczepionych w ciągu jednego roku więcej. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba przeszczepionych w Polsce wątrób, serce, płuca mniej więcej na tym samym poziomie. Czyli jest to niejako, kolokwialnie można powiedzieć, takie odbicie transplantologii. Jeśli chodzi o liczbę wykonywanych przeszczepów.
To dane ogólnopolskie. W naszym regionie już tak dobrze nie było.
Dla Wielkopolski nie był to rok gorszy niż poprzedni, ale był taki na poziomie ubiegłego roku, czyli tego przyrostu nie zanotowaliśmy.
Zarówno w Polsce, jak i w Wielkopolsce najwięcej lekarze przeszczepiają nerek. W naszym regionie około 120 chorych dostało w ubiegłym roku nowy narząd, ale potrzeby są ciągle duże.
Ponad 1000 osób czeka na przeszczepienie nerki.
Chorych na nerki przybywa.
To jest i kwestia dostępu, i kwestia świadomości.
Doktor Jacek Zawierucha.
I kwestia dbania o nerki. No i też choroba cywilizacyjna, tak, bo cukrzyca, czyli nadciśnienie, one też uszkadzają nerki. Liczba chorych na nerki rośnie, ona będzie rosła na pewno, a tak w zasadzie jedynym sposobem leczenia już nerki całkowicie nieczynnej jest przeszczepienie.
By tych organów do przeszczepów było więcej, potrzebna jest lepsza koordynacja. Lekarze już wiedzą, dlaczego w Wielkopolsce nie było w ubiegłym roku wzrostu liczby przeszczepów.
Duża rotacja zespołów, głównie anestezjologów w Wielkopolsce, powoduje zachwianie tej sytuacji. Ludzie zmieniają miejsca pracy, co niestety odbija się na donacji.
To było w lutym, kiedy dostałam telefon, że jest dla mnie nerka i ja praktycznie każdego dnia dziękuję, to jest właściwie mało powiedziane.
Lekarze ciągle walczą też o protransplantacyjne nastawienie rodzin.
Pojawiają się, może nie do końca sprzeciwy, ale te właśnie takie dysonanse między rodzinami, a rozmawiającymi z nimi lekarzami.
By tych sprzeciwów było jak najmniej, od kilkunastu lat prowadzona jest kampania Drugie Życie. Jej organizatorzy docierają do uczniów szkolnych.
szkół ponadpodstawowych.
Brak jest wiedzy na temat transplantacji, a wynika z braku rozmów.
Mówi Agnieszka Kosicka ze szkoły w Lubaszu.
My w szkole rozmawiamy z dziećmi. Młodzież jest bardzo otwarta na rozmowy i bardzo chłonna tematu.
Uczennica tej szkoły, Karolina Pieczek, jest autorką muralu poświęconego transplantacji, który powstał w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
Mural został pięknie namalowany. Linie oznaczają oddanie cząstki siebie komuś innemu, tak samo puzzle.
Na początek chciałabym głos oddać panu dyrektorowi Piotrowi Nowickiemu.
To jest kolejna odsłona naszej akcji, która została wymyślona tak naprawdę rok temu, która brzmi, że ściany muszą mówić, czyli że w szpital, który ma dużo ścian i które do tej pory po prostu były pomalowane na jakimś tam taki czy inny kolor i nic nie wnosiły, mogą być wykorzystane zupełnie w inny sposób. Mogą coś mówić do tych ludzi, którzy przychodzą, do tych ludzi, którzy odwiedzają, do pacjentów i przekazywać jakieś treści, które promują zdrowie, wspierają zachowania, czy też wspierają idee tak ważne jak na przykład idea transplantacji. No jest to ratowanie życia ludzkiego, ratowanie w sposób absolutnie pozytywny. Chcielibyśmy, żeby poprzez to, co jest za mną, żeby ludzie się oswajali z ideą transplantacji, żeby ludzie cały czas o niej myśleli i przez szpital przewija się kilkaset tysięcy ludzi przez cały rok, więc żeby wszyscy przychodzili i oglądali to i tym wspierali tą akcję.
Odniosę się do treści tego muralu. Transplantacja jestem na tak. To znaczy, że my popieramy, edukujemy i staramy się przekonać społeczeństwo na tak. W Polsce obowiązuje zgoda domniemana. Czyli dajemy społeczeństwu wybór. Popieramy tak, ale każdy musi sam za siebie zadecydować.
Ja miałam przyjemność namalować mural.
Ile pani to zajęło?
Około 2 tygodnie, po 5-6 godzin dziennie. Mogę jeszcze powiedzieć, że też to miejsce jest wyjątkowe do pracy artystycznej, dosyć wymagające, ponieważ tutaj znajduje się oddział ratunkowy. Cały czas coś się dzieje i też akurat wykonywałam swoją pracę w takim okresie, że było tutaj pełno ludzi, pełno zamieszania, ale to też inspirowało mnie do pracy, że tak wiele ludzi może zobaczyć ten mural i zainspirować się tą ideą.
Zachęcamy młodzież do tego, żeby otworzyli swoje pokłady kreatywności, jak tę ideę rozszerzać.
W Wielkopolsce lekarze przeszczepiają w tej chwili nerki i serca, po przerwie wracają w Poznaniu przeszczepy płuc, co także wpłynie na liczbę transplantacji w regionie.
Kilka lat przerwy i teraz wracamy. Rzeczywiście Ministerstwo Zdrowia wydało decyzję.
Wicemarszałek województwa Paulina Stochniałek.
Na 5 lat szpital Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ma prawo dokonywania przeszczepów.
Do tej pory w tej części Polski przeszczepy płuc wykonywali tylko lekarze w Szczecinie.
Zależało nam na tym, żeby tutaj jak najszybciej wykazywać tą gotowość.
O choroba! Jak to się leczy?
Problemy trawienne nie dają ci spokoju, dokuczają ci bóle brzucha, wzdęcia i biegunka. To może być zespół jelita drażliwego. To choroba, która potrafi bardzo uprzykrzyć codzienność, a nawet wykluczyć z życia towarzyskiego.
Trudno bowiem w pełni skupić się na tym, co ważne, kiedy towarzyszą ci zaparcia, wzdęcia lub bulgotanie w brzuchu. Jak wygląda diagnozowanie i leczenie zespołu jelita drażliwego? O tym rozmawiam z profesor Agnieszką Dobrowolską, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Na zdrowie!
Zespół jelita drażliwego to jest choroba bardziej jednak głowy czy ciała?
Myślę, że tak łatwo nie możemy tego określić. To nie jest taka prosta jednostka. Popularna jednostka chorobowa, często występująca, która ma różne bardzo odsłony. W prostym podziale możemy powiedzieć, że zespół jelita drażliwego występuje z zaburzeniami motoryki jelita, czyli mamy pacjentów, którzy cierpią na zaparcia, mamy pacjentów, u których występują biegunki. Częściej biegunki występują statystycznie u mężczyzn. I mamy jeszcze taką grupę zespołu jelita wrażliwego, która nie manifestuje się zaburzeniami rytmu wypróżnienia, ale występuje z objawami wzdęcia, uczucia pełności, z przelewaniem, czyli te objawy są troszeczkę inne. I tu w związku z tym rozróżnieniem tych typów wrócę do pani pierwotnego pytania, mianowicie jakie jest podłoże. Na pewno jest to zaburzenie czynnościowe jelita, ponieważ większość pacjentów podaje, że dolegliwości najbardziej im dokuczają w okresie aktywności, kiedy śpią Te dolegliwości ich nie wybudzają. W związku z tym to udowadnia nam, że jest to, że charakter tej choroby jest psychosomatyczny. Ale z drugiej strony, po raz pierwszy w 2006 roku ukazała się bardzo interesująca praca, która wykazała, że pacjenci, u których występuje zespół jelita drażliwego, mają podłoże infekcyjne w przeszłości, ci pacjenci zwykle, którzy manifestują się biegunką. I u nich w przeszłości występowały epizody infekcji tak zwanej gastrointestynalnej, gastrojelitowej. Czyli jak gdyby ten czynnik infekcyjny występuje, warto też wspomnieć, bo to często się nakłada, że ci pacjenci z biegunką częściej mają tak zwany zespół nakładania ze spontanicznym przerostem mikrobioty jelitowej, czyli z popularnie znanym zjawiskiem pod tytułem SIBO. Tu po prostu dochodzi do dyslokacji, do przemieszczenia się bakterii, które normalnie bytują w jelicie grubym, i dochodzi do transferu tych bakterii do jelita cienkiego, wywołując pewne dolegliwości, takie jak biegunka, wzdęcia, kruczenia, bóle brzucha.
Mówi się 10 do 20% nawet populacji może chorować na ten zespół. To już jest choroba cywilizacyjna.
Zdecydowanie tak. Często mamy do czynienia z tą chorobą. Dlatego trzeba dobrze się pochylić nad takim pacjentem, bo początek objawów wymaga pewnej diagnostyki różnicowej. To jest ważne, bo możemy przeoczyć u młodych pacjentów, możemy przeoczyć chorobę organiczną, myśląc, że to jest zespół jelita drażliwego, nie podejrzewając, że młodzi ludzie też chorują, a chorują, bo na przykład w gastroenterologii mamy bardzo dużo pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit i często tym pierwszym objawem, tą pierwszą manifestacją choroby jest biegunka.
Jak wygląda diagnozowanie właśnie zespołu jelita drażliwego? Nie tylko chyba na podstawie objawów, bo biegunkę i zaparcia zdarzają się każdemu w każdym momencie życia.
To jest temat, który budzi kontrowersje, mianowicie diagnostyka. Na pewno z jednej strony nie chcemy generować dużej ilości badań u tych pacjentów, bo to nie jest taki zespół, który wymaga szerokiej diagnostyki. Ale musimy wykluczyć tak zwane objawy alarmujące. Czyli jeżeli przychodzi taki pacjent i ma zaburzenia związane, może najłatwiej z tymi zaburzeniami motorycznymi, no to interesuje nas, czy on w sposób jawny czy niejawny krwawi z przewodu pokarmowego, bo jeżeli krwawi, to już nie jest zespół jelita drażliwego, to już jest jakaś choroba organiczna. Czy on ma niedokrwistość? Też trzeba poszukać, czy nie jest to jakaś inna choroba, czy ma jakieś niedobory, które w wyniku tych objawów się pojawiły. Ci pacjenci wymagają pochylenia się i pewnej analizy, natomiast nie mnożenia kolejnych badań, bo jeżeli jest to pacjent, który mimo wielomiesięcznej, długoletniej czasami biegunki, nie gubi masy ciała, nie ma niedokrwistości, to ten luźny stolec stanowi pewnego rodzaju źródło dyskomfortu, ale nie wywołuje organicznych konsekwencji u tego pacjenta, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że jest to zespół jelita drażliwego. Natomiast myślę, że trzeba się też pochylić nad takimi pacjentami, u których wstępnie stawiamy rozpoznanie zespołu jelita drażliwego, ale oni nie reagują na leczenie, bo też możemy coś przeoczyć. Czyli nad takim pacjentem się trzeba pochylić, ponieważ to spektrum objawów jest bardzo różnorodne. I w związku z tym ci pacjenci wymagają po pierwsze ustalenia tego rozpoznania i po drugie, co jest niezwykle ważne, dobrej rozmowy, żeby zrozumieli, na czym ten zespół polega. Ponieważ jeżeli pozbawimy pacjenta takiego wyjaśnienia, na czym ten zespół polega, to on pozostaje w niepokoju i w pewnym momencie jest tak zmęczony, nakręca się taka spirala tego błędnego koła, że nierzadko doprowadza to tego pacjenta do objawów depresji. Bardzo ważna rozmowa z lekarzem, czasem z psychologiem i bardzo ważna rozmowa z dietetykiem.
Do drugiej części rozmowy z profesor Agnieszką Dobrowolską o jelicie drażliwym i nie tylko wrócimy za tydzień w naszym magazynie.
Magazyn na zdrowie.
Czy działalność przychodni lub szpitala może być neutralna dla środowiska?
Placówki medyczne także w Polsce zaczynają myśleć o proekologicznym działaniu.
W Wielkopolsce pierwszą zieloną przychodnią może być należący do miasta poznański ośrodek specjalistycznych usług medycznych. Posum ma już geotermię. Teraz chce postawić na sąsiedniej działce panele fotowoltaiczne. Jeżeli udałoby się je umieścić także na wiatach parkingowych, produkowany przez nie prąd pokryłby nawet 35% zapotrzebowania największej przychodni specjalistycznej w mieście. O projekcie rozmawiam z dyrektorem Posumu Konradem Zaradnym.
Mamy ambicje, żeby być najlepszą przychodnią, która promuje zdrowe i ekologiczne podejście. Podejście i życie, bo ten kierunek rzeczywiście dzisiaj ekologii i zieleni to nie tylko coś modnego, ale coś po prostu dla wszystkich opłacalnego.
Z czym to się wiąże? Co już udało się zrobić, co przed Państwem?
W tej chwili zbieramy wszystkie dane z naszego ośrodka, żeby określić, jaki ślad węglowy zostawiamy i będziemy robić wszystko, żeby go ograniczyć. Już dzisiaj korzystamy z rozwiązań ekologicznych, takich chociażby jak geotermia, która latem pozwala nam schłodzić budynek, a zimą go ogrzać. Korzystamy również z fotowoltaiki. I tutaj mamy również plany, aby ją znacznie rozwinąć w naszym ośrodku. I to są te duże projekty. Natomiast realizujemy też takie małe, drobne rzeczy, które mają wpływ na codzienne funkcjonowanie nasze i też chcemy zmieniać podejście i postawy naszych pacjentów. To jest chociażby wykorzystywanie materiałów ekologicznych, odejście od plastiku, zasianie łąki kwietnej wokół naszej przychodni, wokół Posumu. Plany wspólnie z partnerami zazielenienia też patio, które tutaj na terenie Posumu funkcjonuje. A Posum jest nie takim niezwykłym miejscem, bo w zeszłym roku odwiedziło nas 300 tysięcy pacjentów, więc chcemy, żeby to miejsce było jak najlepsze dla pacjenta, ale było też miejscem przyjaznym, bezpiecznym i w którym naszym zdaniem też można pokazać, że takie ekologiczne podejście po prostu jest warte zachodu, bo to się opłaca i to nie mówię tylko z punktu widzenia placówki, ale również z punktu widzenia pacjenta.
Kiedy ten ślad węglowy może być zerowy? Kiedy możecie być Państwo zeroemisyjni?
Właśnie jesteśmy teraz na etapie tego określania, co nie znaczy, że nie podejmujemy już działań, żeby rzeczywiście iść w kierunku zeroemisyjności. Już myśląc o zakupach bierzemy pod uwagę właśnie mniejszy ślad węglowy. Kwestia odejścia od papieru, którego mnóstwo się zużywa. Tak jak mówię, 300 tysięcy pacjentów, w związku z tych dokumentów, które się tutaj pojawia, jest bardzo dużo, dlatego od jakiegoś czasu staramy się już odchodzić od papierowej dokumentacji i przechodzić w 100% na elektroniczną. To jest kwestia na pewno nie roku, nie dwóch, natomiast jest to wysiłek, który myślę, że powinny podejmować wszystkie placówki ochrony zdrowia. I tutaj dodam, że gdyby wziąć ochronę zdrowia i policzyć jako kraj, to ochrona zdrowia byłaby na świecie piątym krajem emitującym największy ślad węglowy.
Ta geotermia Państwu w zupełności wystarczy, żeby ogrzać budynek? Czy te panele mogłyby być większe w większej liczbie?
Geotermia tylko w pewnej części nam pozwala prowadzić oszczędności i ekologiczne bardziej podejście. Ona nie załatwia nam sprawy. Osobną rzeczą są kwestie paneli fotowoltaicznych i wykorzystania energii elektrycznej. I tutaj z naszych obliczeń wynika, że również nie pozwoli nawet nam duża inwestycja w tym zakresie zapewnić 100% energii z tego źródła. Natomiast będzie to znacząca część, no i kierunek, w którym chcemy zmierzać. To będzie miało znaczący wpływ na to, jak funkcjonuje, jaki ślad węglowy produkuje właśnie Posum.
Jakie korzyści dla pacjentów z tego, oprócz tego, że będzie elektroniczna dokumentacja w całości?
To znaczy, ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli mówimy o elektronicznej dokumentacji, mówimy o szybszym obiegu dokumentów, o tym, że dane są lepiej strzeżone i łatwiej przekazywać pacjentowi te dane, łatwiejsze są do odczytania, no i oczywiście oszczędzamy mnóstwo pieniędzy i papieru. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rozwiązania, to również ma to niebagatelny wpływ na życie mieszkańców. Ja myślę, że już lokalna społeczność wokół Posum cieszy się, że ma takiego partnera jak przychodnia, która stara się być po prostu przyjazna środowisku, przyjazna mieszkańcom. A co za tym idzie, chcemy też, żeby pacjent przychodząc tutaj czuł się dobrze. Przychodząc do lekarza, zwykle no nie jesteśmy w najlepszym humorze, bo przychodzimy z problemami zdrowotnymi i takim miejscem chcemy, żeby był Posum właśnie dla wszystkich pacjentów z terenu Poznania.
Czyli jak będzie to patio, no to już będzie miło, tak? Będzie można usiąść przed wizytą.
Patio jest oczywiście tylko elementem, tak, ale chcemy stworzyć taką przestrzeń też, że jeżeli jest ten moment, żeby poczekać do lekarza, ktoś przyszedł wcześniej, czeka na wyniki, to żeby miała ta przestrzeń, gdzie można w sposób miły, komfortowy spędzić parę chwil i trochę się zrelaksować. To też wskazują badania, że otoczenie ma też wpływ na samopoczucie pacjenta, a co za tym idzie na proces leczenia.
I rozumiem, że o tych swoich doświadczeniach, planach będziecie Państwo rozmawiać na targach Summit, tak?
Taki jest plan, tak. Chcemy rzeczywiście wyjść z tym na zewnątrz, nie tylko po to, żeby pochwalić się tym, co robimy u nas, ale przede wszystkim, żeby zaczerpnąć doświadczenia z innych placówek. Nie chcemy się zamykać tylko na placówki w Polsce, ale poszukać tych rozwiązań także za granicą. Zależy nam na najlepszych praktykach, w związku z czym zapraszamy właśnie partnerów z innych państw europejskich, żeby podpatrzeć, porozmawiać i być może skopiować parę rozwiązań, które być może by się sprawdziły i u nas. Wierzymy, że takie podejście jest najlepsze, czyli że nie warto wyważać otwartych drzwi i po prostu warto podglądać tych dobrych i najlepszych rozwiązań.
Na zdrowie!
Mniej więcej 3 miliony ludzi w Polsce boryka się z chorobami rzadkimi, najczęściej uwarunkowanymi genetycznie. Takich chorób rzadkich jest 7-8 tysięcy, stąd diagnozowanie ich to często wieloletnia tułaczka rodziców po różnych gabinetach lekarskich.
29 lutego przypada Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Dlaczego warto edukować na ten temat? O tym nasz dzisiejszy gość, Aleksandra Sobieska-Listewnik, prezes Zarządu Stowarzyszenia Zespołu Williamsa.
Magazyn na zdrowie.
W naszym stowarzyszeniu mamy 171 osób. Z zespołem Williamsa szacuje, że poza stowarzyszeniem jeszcze około 20-30 osób.
Choroba rzadka, czyli to jest mniej niż 5 osób na 100 tysięcy urodzeń. Spotykamy się, ponieważ 29 lutego, w tym roku mamy rok przestępny, więc data też jest symboliczna. To jest Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Dlaczego trzeba mówić o tych chorobach?
8 tysięcy chorób rzadkich, czyli gdybyśmy chociażby o każdej chorobie rzadkiej napisali jedną stronę w książce, wyszłaby z tego bardzo gruba encyklopedia, więc nie można powiedzieć, że nie spotkamy osoby z chorobą rzadką w swoim życiu. Czasami te choroby są po prostu niewidoczne gołym okiem, ale pacjenci z chorobami rzadkimi borykają się z bardzo wieloma problemami i to święto, ten 29 lutego, ten rzadki dzień jest takim wyrazem wsparcia dla tych osób i przede wszystkim chcemy, żeby zostały zauważone.
Bo im więcej osób będzie o tym wiedziało, tym dla osób chorych na te choroby rzadkie może być większa szansa na to, że będą szybciej zdiagnozowane.
W tej chwili już coraz szybciej, coraz w młodszym wieku osoby są diagnozowane. To pozwala wcześniej wprowadzić różnego rodzaju terapię i wcześniej pracować z pacjentem, aczkolwiek ten aspekt medyczny w tej chwili nie stanowi już takiego największego, ten genetyczny czy diagnostyczny nie stanowi aż tak dużego problemu. Większym problemem jest odnalezienie opieki po diagnozie. Nie ma w tej chwili jeszcze centrów referencyjnych dla chorób rzadkich, to planuje, jest to zapisane w planie chorób rzadkich. I w tej chwili po prostu szukamy po omacku, wręcz informujemy się między sobą, który lekarz w którym mieście wie coś na temat tej choroby rzadkiej. Mam nadzieję, że dopracujemy również taki system współpracy z lekarzami, który pozwoli nam tą opiekę zdobyć. I jest jeszcze jeden większy problem, tak zwany etap transmission, czyli przejście z opieki pediatrycznej do opieki dla dorosłych, gdzie pacjenci zaopiekowani przez pediatrów w momencie ukończenie 18 roku życia wpadają w system już dla dorosłych i tutaj całkowity brak wsparcia, więc ze strony medycznej to jest jakby ten punkt, w którym widzimy największe zagrożenie, mając oczywiście nadzieję, że to ulegnie poprawie.
To, co powinno wybrzmieć w tej rozmowie, to, że nie należy się bać.
Ja przede wszystkim uważam, że należy pracować tu i teraz. Czyli sama diagnoza oczywiście daje nam drogowskaz, daje nam wskazówki, po pierwsze, do których specjalistów medycznych uderzyć, w jakim zakresie dziecko powinno być objęte opieką, ale przede wszystkim musimy patrzeć na to swoje dziecko i widzieć jego potrzeby w danym momencie i oczywiście przy pomocy specjalistów realizować. Jeżeli chodzi o choroby rzadkie, takie jak zespół Williamsa, tutaj pojawia się problem niepełnosprawności intelektualnej. Nadal ten problem niepełnosprawności intelektualnej jest. Jest to pewien temat tabu. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną znajdują się zawsze gdzieś z boku. Najczęściej edukację mają w szkołach specjalnych. Oczywiście to jest świetne rozwiązanie. Ja uważam, że jest to wspaniałe miejsce dla tych osób, ponieważ mogą się tam odnaleźć, ale niestety brakuje takiej wiedzy społecznej i pewnych zmian w naszym postrzeganiu osób z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną, która pozwoliłaby, żeby te osoby w środowisku funkcjonowały na sprawach, które wszyscy mamy. Oczywiście takie osoby wymagają wsparcia. I mówimy tutaj o różnego typu wsparciu, ale osoba, która otrzyma to wsparcie, może funkcjonować w społeczeństwie na równi z osobami zdrowymi, oczywiście na swoich możliwościach. Jednocześnie jeszcze tutaj nie mogę nie wspomnieć o jednej rzeczy. W tej chwili toczą się pewne zmiany systemowe dotyczące praw, szans właśnie zaistnienia w społeczeństwie. Toczy się pewien spór i walka odnośnie orzecznictwa, co jest bardzo ważnym problemem, ponieważ osoby zdiagnozowane na rzadkie choroby genetyczne często otrzymują orzeczenia o niepełnosprawności na okres roku, dwóch. Mój syn 11-letni w tej chwili będzie szedł na komisję 5 raz w swoim życiu. Choroba rzadka, genetyczna, zdiagnozowana.
Nie mająca szans, powiedzmy sobie szczerze, na wyleczenie.
Tak. Poparta dokumentacją od specjalistów, nadal traktowana jest w orzecznictwie jak
czasowy problem.
Dokładnie tak. I chcielibyśmy, aby zwrócono uwagę na diagnozę specjalistów. Jeżeli specjalista napisze w diagnozie, że jest to zespół genetyczny, że w ten i w ten sposób osoby funkcjonują, że dany pacjent w ten sposób funkcjonuje, bardzo chcielibyśmy, aby to było wsparciem dla orzeczników, żeby oni respektowali te diagnozy i aby osoby z rzadkimi chorobami wrodzonymi, szczególnie genetycznymi, miały szansę na, że tak powiem, spokojniejsze przejście przez to dzieciństwo i również na etapie dorosłości.
Bo przypuszczam, że taka komisja to również jest stres nie tylko dla państwa, ale dla syna.
Oczywiście, że tak. Oczywiście.
Przed obcymi ludźmi.
To jest jeden temat, który w tej chwili jest bardzo aktualny. Drugi temat to zmiany wprowadzone w tej chwili, czyli wprowadzenie tak zwanego świadczenia wspierającego, gdzie jakby zapomniano, nie zauważono faktu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą być według skali, którą w tej chwili proponuje się, widziane jako osoby całkowicie zdrowe, a ich widzenie świata, ich odbiór świata, ich funkcjonowanie w społeczeństwie jest na tyle specyficzne i trudne, że nie możemy ich określić jako osoby samodzielne.
Na zdrowie.
Tą rozmową kończymy nasz magazyn. Można go odsłuchać także w internecie na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.